Wyobraźmy sobie przez chwilę taką dość, mroczną scenę. Zamiast wygodnego fotela, wiesz, miękkiego światła czy porannej kawy, mamy wilgotną i przeraźliwie zimną celę.
Zdecydowanie nie jest to najprzyjemniejszy obrazek na początek dnia.
Prawda. I zamiast wolności jest po prostu ciężki, żelazny łańcuch. Ale ten łańcuch nie wisi sobie tak o, przykuty do ściany. Na jego drugim końcu znajduje się żywy, uzbrojony po zęby człowiek.
Tak, i to z elitarnej gwardii pretoriańskiej. To jest dość istotny szczegół.
Dokładnie tak. Czyli... No, to byli osobiście ochroniarze cesarza, takie maszyny do zabijania, przy których ucieczka miała, powiedzmy sobie szczerze, równe 0% szans na powodzenie.
Mhm, absolutne zero.
I my jesteśmy z takim człowiekiem spięci 24 godziny na dobę. Czekamy na proces przed najważniejszym człowiekiem ówczesnego świata. I to ten proces zadecyduje, czy za kilka dni stracimy głowę pod toporem, czy też nie. Prawdopodobieństwo przeżycia jest znikome.
Wręcz bliskie błędu statystycznego.
No właśnie. I w tych konkretnych okolicznościach, w takim totalnym cieniu śmierci, powstają słowa, które do dziś uważa się za jedne z najbardziej optymistycznych w historii. Dobra, rozłóżmy to... na czynniki pierwsze, bo zastanawiałam się, jak to w ogóle jest możliwe.
To jest doskonałe pytanie.
Prawda? Jak można w tak skrajnych warunkach tryskać nieposkromioną ladzieją? I dzisiejsza dogłębna analiza zabierze nas prosto do tego więzienia. Naszą misją dzisiaj jest wzięcie pod lupę wykładu teologicznego doktora Matthew Harmona. Dotyczy on listu do Filipian. Konkretnie analizujemy krótki fragment od wersetu 18b do 26.
To, co jest tutaj fascynujące, to właśnie ten psychologiczny mechanizm. Kluczem do zrozumienia tego niewyobrażalnego, takiego niemal nielogicznego spokoju apostoła Pawła jest dostrzeżenie, jak w ogóle operuje jego umysł.
Jasne, bo on nie myśli w takich standardowych kategoriach.
Zdecydowanie nie. Doktor Harmon bardzo precyzyjnie pokazuje, że Paweł filtruje każde wydarzenie przez jedną konkretną soczewkę. Wszystko przeszłość, teraźniejszość w tej celi i cała przyszłość ocenia przez pryzmat postępu Ewangelii.
Czyli jakby całkowicie pomija ten nasz podstawowy instynkt przetrwania.
Dokładnie tak. W przeciwieństwie do każdego instynktu, jaki my posiadamy, on nie analizuje swojego komfortu, nie płacze nad utraconą wolnością. Ma po prostu jedno kryterium oceny rzeczywistości. Zadaje sobie pytanie, czy to, co się teraz dzieje, posuwa naprzód przesłanie, w które wierzy.
A nagle stają się niesamowicie logiczne.
Pewna zgoda. Zaczynają tworzyć bardzo spójną całość.
No dobrze, ale idąc tym tropem, skoro on znajduje się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, to naturalnie pojawia się pytanie, jak on widzi swoją własną przyszłość. Mam na myśli, jak on definiuje słowo ocalenie.
Mhm. To jest kluczowy punkt tej analizy doktora Harmona.
Bo wiesz, w takim powszechnym rozumieniu, kiedy ktoś siedzi w celi śmierci, to ratunek ma dla niego bardzo proste znaczenie. Rozkucie kajdan, wyjście na wolność i powrót do domu. Tymczasem z tych źródeł wynika, że Paweł widzi ten ratunek w zupełnie inny sposób.
I tu wkraczamy w fascynującą taką językową analizę Harmona. Skupia się on na greckim słowie soteria, które Paweł rzuca w 19 wersecie. My to najczęściej tłumaczymy jako zbawienie albo wybawienie.
Jasne. Zbawienie to takie bardzo obszerne słowo.
No właśnie. I tu wielu się zatrzymuje, mając spory dylemat. Bo czy Paweł, pisząc do swoich przyjaciół z Filipii, że to więzienie obróci się ku jego soterii, ma na myśli to wyjście z więzienia, czy mówi o czymś znacznie potężniejszym, czyli o duchowym ocaleniu podczas sądu ostatecznego? Harmon mocno stawia na to drugie.
Przyznam szczerze, że dla kogoś, kto to czyta po raz pierwszy, no to kontekst takiego ciężkiego więzienia od razu narzuca myśl o fizycznym uwolnieniu. Trudno myśleć o wieczności, kiedy metal wryna ci się w ręce. Więc jakie on ma na to dowody?
Prezentuje trzy naprawdę solidne dowody wprost z tekstu. Pierwszy opiera się na stałym wzorcu językowym Pawła. Zauważyłem, czytając tę analizę, że kiedy prześledzimy wszystkie jego listy, Paweł absolutnie zawsze używa słowa soteria do określenia zbawienia wiecznego. Zawsze.
Czekaj, czyli nie ma ani jednego wyjątku, gdzie mówi tak o zwykłym ratunku z kłopotów?
Ani jednego. Jeśli chce opisać fizyczną ucieczkę czy wyrwanie z rąk wrogów, konsekwentnie sięga po zupełnie inną grupę greckich słów.
O, proszę. To faktycznie mocny argument.
Drugi dowód ukryty jest w 20 wersecie. Mamy tam słownictwo takie jak gorące oczekiwanie, nadzieja i pragnienie, by nie przynieść wstydu. W Nowym Testamencie to nie jest język codziennych zmartwień. To tak zwany język eschatologiczny, zarezerwowany dla opisu dni ostatecznych.
Aha, czyli on nie boi się, że przegra proces i wyjdzie, powiedzmy, na głupca w Rzymie?
Absolutnie nie. On mówi o momencie, gdy stanie przed najwyższym sędzią i ma pewność, że w tamtej konkretnej chwili nie będzie miał żadnych powodów do wstydu.
Niesamowite, skala tych przemyśleń wychodzi, no, kompletnie poza mury tamtego więzienia.
Zgadza się. I tu wchodzi trzeci dowód, chyba najciekawszy. Harmon zwraca uwagę, że Paweł wplata w swój tekst dokładny, pięciosłowny cytat z Księgi Hioba, z 13 rozdziału. To wyjdzie mi na zbawienie.
Zaraz, z Księgi Hioba? Przecież on też przeżywał jakieś niewyobrażalne koszmary.
Właśnie o to chodzi. Zauważ tę paralelę. Hiob mówił te słowa, siedząc w popierze. Stracił wszystko. Rodzinę, majątek, zdrowie. Był w absolutnej agonii. Kiedy mówił o swoim zbawieniu, w ogóle nie miał na myśli magicznego uzdrowienia tu i teraz.
Jasne.
Perspektywa to coś o wiele więcej niż to rzymskie więzienie.
Wiesz co, to budzi we mnie takie bardzo plastyczne skojarzenia. Wyobraźmy sobie wielki, luksusowy okręt pasażerski, który właśnie wpadł na górę lodową.
Klasyczny scenariusz katastrofy.
Dokładnie. Woda wlewa się pod pokład, panuje chaos, gasną światła, wiesz, krzyki. I w środku tego całego pandemonium stoi pasażer, patrzy na kogoś obok i mówi zupełnie spokojnie: jestem pewien, że to doprowadzi do mojego ratunku.
O, to świetna analogia.
Prawda? I ten jego rozmówca jest w panice, szuka szalupy, szuka kapoka, bo myśli tylko o swoim biologicznym przetrwaniu. A ten spokojny człowiek mówi o tym, że bez względu na to, czy statek zatonie za 5 minut, czy za 5 godzin, on jest całkowicie pewny, dokąd trafi jego dusza po drugiej stronie.
Jeśli nie zrozumiemy, że oni mówią z zupełnie innych słowników, to ten spokojny człowiek wyda się nam po prostu wariatem.
No właśnie. Ale z drugiej strony to jest niesamowicie potężna forma wolności. Tylko zastanawia mnie jeden mechanizm. Zawsze mnie to frapowało. Skąd człowiek, który jest w izolacji, jest głodny, poddany takiej presji, bierze w ogóle pewność, że jego umysł, wiesz, nie pęknie, że na widok topora nie zacznie błagać o litość?
I odpowiedź na to jest chyba jedną z największych perełek, jakie znalazłem w tej analizie. Harmon wyciąga to z bardzo drobnej gramatycznej struktury w tekście greckim. Paweł wymienia dwa czynniki, które mu pozwolą wytrwać. Modlitwy ludzi z Filipii oraz pomoc Ducha Świętego.
Czyli to jest taka lista. Punkt pierwszy modlitwa, punkt drugi boska pomoc.
Masz mnie sęk w tym, że nie. W greckim oryginale Paweł używa tylko jednego rodzajnika określonego, który spina te dwa słowa w jedną nierozerwalną całość. To nie są dwa punkty, to jest głęboka fuzja.
Aha, czyli jedno wynika bezpośrednio z drugiego.
Tak. On wie, że modlitwy tej społeczności to jest dokładnie ten mechanizm, który uruchamia potężną boską pomoc. Nie ma tu cienia takiego, wiesz, polegania na własnym żelaznym charakterze.
Bo siła woli dość szybko wyparowuje w obliczu stresu.
Dokładnie. Gdyby polegał na tym, że musi zacisnąć zęby i dać radę, to by pękł. Zamiast tego on outsourcuje ten ciężar. Deleguje to na zewnątrz, do tej wspólnoty wierzących, bo wie, że siła przyjdzie z góry.
To fascynujące, jak to zdejmuje z człowieka taką presję, że musi sam być bohaterem. Ale to nas prowadzi do kolejnego dylematu, który tutaj widzę. Skoro w tej nowej perspektywie jego wieczny los jest, powiedzmy, ogarnięty, to jak on interpretuje to, co zaraz wydarzy się na ziemi? Przed nim proces i tylko dwa wyroki. Pełne uniewinnienie albo brutalna egzekucja.
I tutaj Paweł formułuje chyba najsłynniejsze zdanie tego listu. Harmon mocno bierze je pod lupę. Brzmi ono: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk.
Wiesz, to jest niezwykłe, jak to brzmi w pierwotnym kształcie. Źródła podają, że w Grece nie ma tam nawet czasownika. To jest po prostu żyć, Chrystus, umrzeć, zysk. Taka surowość wojskowego raportu z frontu.
Tylko podbija treść. Doktor Harmon ostrożnie definiuje, co w ogóle znaczy to żyć.
Chrystus, opiera się na innych listach. To nie jest jakiś tany religijny slogan. Dla Pawła to bycie całkowicie nowym stworzeniem, dynamiczna taka relacyjna bliskość.
Cel sam w sobie, dla którego całą resztę uznał za bezwartościową.
Zgadza się. To jest powód, dla którego w ogóle oddycha.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo o ile tę część życiową łatwo nam docenić, o tyle ta druga część równania może wprawiać w zakłopotanie. Umrzeć to zysk. Jeśli tak spojrzymy na to z perspektywy współczesnego słuchacza, w naszej kulturze śmierć to jest absolutny wróg numer jeden. Walczymy z nią medycyną, żeby ugrać choćby miesiąc życia.
Uciekamy przed nią za wszelką cenę.
Właśnie. A on siedzi zakuty w żelazo i mówi, że w sumie śmierć byłaby wspaniałą opcją. Ale czekaj, czy to nie brzmi trochę, no wiesz, egoistycznie? Takie pragnienie, żeby dostać swoją nagrodę w zaświatach szybciej i zostawić resztę problemów w tyle? A może to jest jakiś dziwny kompleks męczennika?
To rodzi ważne pytanie. I Harmon uderza w ten zarzut bezpośrednio. Pokazuje niesamowitą subtelność Pawła. Apostoł wcale nie chce być panem życia i śmierci. On po prostu z brutalną szczerością kładzie swoje preferencje na stół.
Czyli przyznaje, że jest po prostu zmęczony.
Zgadza się. Mówi uczciwie, że odejście z tej ziemi i przebywanie z Chrystusem byłoby dla niego obiektywnie niewyobrażalnie lepsze. I kto z nas w tej wilgotnej celi by nie pragnął końca koszmaru?
Prawda.
Ale tu następuje moment, gdzie on całkowicie dekonstruuje ten egoizm. On odrzuca to pragnienie ostatecznej ulgi dla dobra innych.
Serio? Odrzuca to, co jest dla niego najlepsze?
Tak. Wybiera drogę, która oznacza dalsze noszenie łańcuchów. Mówi, że pozostanie w ciele jest z jego perspektywy uciążliwe, ale robi to, bo jego przyjaciele w Filipii go potrzebują. Odkłada swój komfort na bok.
O rany, to jest niesamowite odwrócenie priorytetów.
Harmon fajnie to podsumowuje. Dla Pawła to nie jest gra pod tytułem wygrana, przegrana. Jego równanie to, jeśli pożyję, to wygrana, bo będę służył i Ewangelia pójdzie naprzód. A jeśli zostanę ścięty, to jeszcze większa wygrana, bo osiągnę główny cel mojego życia.
Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Z koncepcją w biznesie. Ze zmianą kluczowego wskaźnika efektywności, takiego KPI-a. Bo jeśli zmienisz ten wskaźnik, cała definicja sukcesu i porażki się zmienia. Gdyby KPI Pawła to była wolność osobista, no to on ponosi gigantyczną porażkę w tym momencie.
Całkowite fiasko.
No właśnie. Ale jeśli jego nowym wskaźnikiem jest dzielenie się swoim przesłaniem, to ten rzymski strażnik z łańcucha nie jest już jego oprawcą. On staje się najbardziej uważnym, uwięzionym ze swoim więźniem słuchaczem na świecie. Ale wiesz, tu rodzi mi się kolejne pytanie. Skoro Paweł akceptuje to życie na ziemi, żeby, jak mówił, wspierać ich postęp w wierze, to jak on niby ma to robić, będąc zamkniętym setki kilometrów od nich w Rzymie?
I tu przechodzimy do natury samej wiary według Pawła. Harmon poświęca mnóstwo czasu na rozebranie na atomy tego, czym jest ów postęp w wierze. Często my to traktujemy ilościowo, jak taką ciecz w szklance, wiesz.
Aha, że przychodzi problem, więc poziom naszej wiary spada i musimy jakoś szybko nalać więcej.
Zgadza się. Wydaje nam się, że musimy z siebie wycisnąć, wyprodukować więcej wiary, żeby przetrwać. Harmon przypomina słowa, że wiara wielkości ziarnka gorczycy może przenosić góry. To nie jest kwestia objętości.
To w ogóle zmienia postać rzeczy. Wiesz, to mi przypomina stary przykład z wyjścią w środku zimy na wielkie zamarznięte jezioro.
Aha.
Wyobraź sobie, że stoisz na tym lodzie nad głęboką, ciemną wodą. I to, czy wpadniesz, w ogóle nie zależy od tego, jak mocno i z jak wielkim przekonaniem ty wierzysz, że ten lód cię utrzyma.
Jasne.
Możesz być, wiesz, pewny siebie jak nikt na świecie, ale jeśli lód ma milimetr, pójdziesz na dno. Z drugiej strony możesz się trząść ze strachu, mieć w sobie dosłownie krople wiary, stawiać malutkie kroczki, ale jeśli lód ma metr grubości, to jesteś całkowicie bezpieczny. Ciężar zależy od jakości obiektu, na którym stoisz, a nie od ilości twojej osobistej wiary.
Jeśli połączymy to z szerszą perspektywą starożytnego tekstu, to właśnie to jest ten rozwój u Pawła. Ten postęp z więzienia to nic innego jak uświadamianie sobie grubości lodu, uświadamianie sobie potęgi Chrystusa, na którym polegają. Paweł nie chce ich po prostu, no wiesz, zmotywować w stylu dzisiejszych trenerów osobistych.
Jasne. jesteś zwycięzcą i tak dalej.
Dokładnie. On chce, żeby świętowali wielkość Boga, który nad wszystkim czuwa, a nie samego faktu, że ich lider jakoś zdołał oszukać system.
Przenosi punkt ciężkości na absolut. Zastanawiam się jednak, wiesz, więc co to wszystko w ogóle oznacza dla nas? Bo przeniesienie takiej starożytnej historii bywa trudne. My nie stoimy przed rzymskim katem, ale wszyscy mamy zmagania.
Harmon proponuje tutaj świetny model aplikacyjny, taki czteroetapowy most. Zrozumieć, uwierzyć, pragnąć i w końcu działać.
Brzmi konkretnie.
Najpierw musimy intelektualnie zrozumieć, że istnieje plan większy od nas. Potem trzeba uwierzyć, że udział w nim jest lepszy niż nasz komfort. Trzeci krok to pragnienie. Zmiana naszych uczuć, żeby w ogóle chcieć tej wyższej wartości nawet kosztem naszych planów. A działanie to moment, kiedy bierzemy naszą realną, bolesną sytuację i nakładamy na nią ten mechanizm.
Powiem ci, że to jest ten moment, kiedy to wszystko brutalnie zderza się z naszą pop-psychologią. Bo kiedy ktoś dzisiaj nagle traci pracę, wiesz, czy dowiaduje się o jakiejś strasznej diagnozie medycznej, to nasz współczesny odruch pyta, jak najszybciej uciąć ból. Jak stąd uciec?
Naturalny odruch.
No tak, a Paweł, to on proponuje całkowite przeciwieństwo. On uczy pytać, wiesz, jak to cierpienie, którego przecież nienawidzę i które rozbija moje życie, może posłużyć czemuś większemu. Tylko powiedzmy to sobie głośno. Trzeba mieć ogromną empatię, żeby wymagać takiego myślenia od kogoś, kto przeżywa tragedię.
Zdecydowanie. I tu dochodzimy do najbardziej trzeźwiejącego wniosku całej analizy. Pamiętajmy o kontekście. Ta cała filozofia nie została wymyślona przez jakiegoś teoretyka w ciepłej bibliotece.
Prawda.
Powstała z ust człowieka, który fizycznie cierpiał. Głód, zimno, strach przed egzekucją. To uwiarygodnia te słowa w 100%. Dowodzi, że to działa na absolutnym dniu ludzkiego kryzysu.
I to nam tak pięknie spina to dzisiejsze spotkanie ze źródłami, bo widać boleśnie jasno, że jakość naszego życia nie zależy od surowych okoliczności, w jakich jesteśmy. Zależy od celu, przez który my te okoliczności sobie zinterpretujemy.
Zmiana zliczenia strat na dostrzeganie ukrytych możliwości postępu uwalnia nas z bycia taką bierną ofiarą środowiska.
Niesamowita lekcja. Zostawiamy Was na koniec z jedną taką prowokującą myślą do rozważenia. Zwróćcie uwagę na paradoks. Najgorsze życiowe koszmary Pawła, te łańcuchy, to uwięzienie okazały się dokładnie tym surowcem, który nadał jego przesłaniu siłę trwającą ponad 2000 lat. Zatem czy to możliwe, że nasze własne, najbardziej uciążliwe ograniczenia, z którymi tak zaciekle walczymy każdego dnia, to jest jedyny materiał, z którego możemy zbudować swój najtrwalszy i największy wpływ na innych wokół nas? Z tą myślą kończymy naszą dzisiejszą dogłębną analizę i słyszymy się następnym razem.